Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kapłan w kościele. Uczestnicząc w kapłaństwie Chrystusa, każdy prezbiter i biskup jest wszczepiony w Kościół genetycznie, ontologicznie i funkcjonalnie. Genetyczne wszczepienie w Kościół oznacza, że najpierw został ochrzczony i włączony do wspólnoty wierzących, w której uczył się wiary, wzrastał duchowo, a następnie we współpracy z łaską odkrywał swoje powołanie i na nie odpowiadał. To zaś, że jest ontologicznie, czyli istotowo włączony we wspólnotę Kościoła, oznacza, że jest tym, kim jest dzięki tej wspólnocie. Na mocy sukcesji apostolskiej, czyli ciągłości przekazywania charyzmatu kapłaństwa przez wkładanie rąk, która sięga czasów apostolskich, ochrzczonemu mężczyźnie biskup udziela sakramentu święceń. Tak jak nie można samemu się ochrzcić czy udzielić sobie rozgrzeszenia, lecz musi to uczynić ważnie ustanowiony szafarz, tak samo nie można samego siebie ustanowić kapłanem. Nie można siebie wyświęcić. Już na etapie dopuszczenia do święceń wspólnota Kościoła ma decydujące zdanie. Nie wystarczy, że kandydat do święceń chce je przyjąć, lecz musi jego zdatność potwierdzić Kościół przez wychowawców seminaryjnych, a konkretnie rektora, a następnie biskupa. W każdym przypadku decyzje Rady Profesorów Seminaryjnych w odpowiedzi na pisemną prośbę kandydata o dopuszczenie do święceń podpisuje biskup diecezjalny. A zatem łaska sakramentu święceń udzielana jest tylko i wyłącznie w Kościele i poprzez jego posługę, wskutek czego każdy kapłan jest sakramentalnie zakotwiczony we wspólnocie Kościoła. Od czasu do czasu w mediach świeckich zabierają, niestety, głos księża, którzy swoim zachowaniem i wypowiedziami zdają się sugerować, że stoją z boku wspólnoty eklezjalnej, a może nawet ponad nią. Podobnie jak niewierzący, pozwalając sobie na krytykę Kościoła, mówią o nim w trzeciej osobie. On, Kościół, wy w Kościele. To rażący przykład arogancji, pychy i głupoty, gdyż takie zachowanie mądrość ludowa określa jako podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Zatem kapłan, jakiekolwiek posiadałby stopnie i tytuły, czy piastował urzędy, jeżeli separuje się od wspólnoty Kościoła, traci swą tożsamość. Jest jak bezdomny włóczęga, niby nic go nie wiąże, ale zarazem nigdzie nie ma swojego miejsca, nikt go nie chce, nikt mu nie ufa. To ontologiczne, czyli bytowe zakotwiczenie kapłana w Kościele najpierw znajduje wyraz w publicznym przyrzeczeniu posłuszeństwa swojemu biskupowi, a w przypadku kapłanów zakonnych swojemu wyższemu przełożonemu. Na tej podstawie kapłan w świetle prawa kościelnego jest inkardynowany, a więc włączony do kościoła lokalnego, czyli diecezji, prałatury personalnej lub w przypadku kapłanów zakonnych do swojego zakonu. Jest to zobowiązanie na całe życie i tylko w szczególnych przypadkach może nastąpić zmiana inkardynacji. W Kościele katolickim nie ma więc żadnego niezależnego kapłana, wolnego strzelca, jakbyśmy powiedzieli, który sam decydowałby o sobie we wszystkim. Tak jak każdy biskup czy wyższy przełożony zakonny podlega władzy papieża, tak każdy ksiądz diecezjalny podlega władzy swojego biskupa, zaś ksiądz zakonny swojemu wyższemu przełożonemu. To biskup lub przełożony decyduje, gdzie, czym i jak długo dany kapłan ma się zajmować. Czasem decyzje sprawujących władzę w Kościele mogą być niezrozumiałe, trudne, a nawet związane z jakimś cierpieniem. Niemniej jednak, jak mówiłem ostatnio, kapłaństwo z istoty swej jest służebne. Kapłan nie żyje dla siebie, ale jest jak Chrystusowy żołnierz, który na mocy rozkazu idzie tam, gdzie mu polecono, a nie tam, gdzie mógłby znaleźć przyjemność, miłą atmosferę i święty spokój. Wierni w parafii, przywiązując się do swoich duszpasterzy, niekiedy czują się rozczarowani, gdy biskup przenosi któregoś z nich do innej placówki lub do innych zadań duszpasterskich. Czasem byliby nawet gotowi interweniować u biskupa, aby go pozostawił, bo jak mówią, jest taki wspaniały i tak pięknie pracuje. Być może tak jest, ale biskup, podejmując decyzję o jego zmianie, nie czyni tego dla kaprysu, ale kieruje się racjami, z których nie musi się tłumaczyć, a których wierni na ogół nie znają. Nierzadko też biskup czy przełożony konsultuje z zainteresowanym swoją decyzję, aby sprawowanie władzy i posłuszeństwo opierało się na personalizmie i było rozumne. A skoro ten ksiądz jest taki dobry i tak wspaniale pracuje, to niech tym dobrem obdarowuje także inne parafie, inne środowiska. Dobro bowiem dzielone pomnaża się, niech więc będzie na chwałę Bożą. A swoją drogą nieraz powtarza się smutna prawidłowość, że ci wierni, którzy tak bardzo bronili swojego księdza przed decyzją biskupa co do zmiany, aż wreszcie biskup uległ, po jakimś czasie oni jako pierwsi żądają usunięcia, wręcz wyrzucenia tego księdza, bo oni mu zrobili taką przysługę, a on nie spełnił ich oczekiwań. Skoro Syn Boży został posłany na świat, aby świat zbawił, to również każdy kapłan, który uosabia Chrystusa, jest posłany do świata, aby prowadził ludzi do zbawienia. Przecież jak czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, uczeń nie przewyższa nauczyciela. Ksiądz, który nie chciałby przyjąć posłania, zaprzeczałby sobie i buntowałby się wobec Chrystusa, który wciąż posyła swoje sługi poprzez innych ludzi. Na marginesie warto też nadmienić, że wbrew temu, co może wydawać się wiernym, dojrzały emocjonalnie kapłan każdą zmianę placówki traktuje jako posłanie w imieniu Chrystusa, jako okazję do zalecanego przez Niego zaparcia się siebie, a ponadto kolejną możliwość do zdobywania doświadczenia duszpasterskiego i do osobistego rozwoju. Natomiast kapłan, który buntowałby się na decyzję biskupa, byłby żałosny w swoim zachowaniu, bo obnażałby swoją niedojrzałość. Wszakże świadomie i dobrowolnie, a przy tym głośno i publicznie, w chwili święceń przyrzekał swemu biskupowi i jego następcom cześć i posłuszeństwo. Ponadto w ten sposób, buntując się, kwestionowałby własną tożsamość, swoje życiodajne zakotwiczenie w Kościele. To trochę tak, jakby lekarz, który mimo iż złożył przysięgę Hipokratesa, zamiast leczyć, szkodziłby pacjentowi, a policjant stałby się kryminalistą. Ktoś powie, że przecież przełożony może się mylić, bo jest tylko człowiekiem, a poza tym to posłuszeństwo ogranicza wolność. Tego rodzaju stwierdzenia, delikatnie mówiąc, są nieprzemyślane, bo po pierwsze, wierzymy, że to Bóg rządzi światem i w swej opatrzności posługuje się ludźmi. A więc posłuszeństwo okazywane przełożonemu i przez niego Kościołowi de facto jest posłuszeństwem, czyli słuchaniem samego Boga. Dlatego trafnie ktoś zauważył, że nawet jeśli przełożony faktycznie pomylił się w swej decyzji, to podwładny, okazując uległość, nigdy się nie myli, bo przecież publicznie zobowiązał się do takiej postawy uległości i posłuszeństwa. Po drugie, posłuszeństwo nie tylko nie neguje wolności, ale ją zabezpiecza i czyni skuteczną. Polecenia władzy można porównać do przepisów drogowych, które wprawdzie ograniczają swawolę, zwłaszcza niedojrzałych użytkowników dróg, ale sprawiają ład i bezpieczeństwo. Pozwalają w pewnych granicach na dużą swobodę poruszania się, właśnie dlatego, że w innych aspektach ograniczają. W przeciwnym razie trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek sprawne i bezpieczne korzystanie z dróg. Jeśli chodzi o kapłanów, czy w ogóle ludzi Kościoła, to historia potwierdza tę prawidłowość. Jeżeli bowiem dziś z podziwem patrzymy na wspaniały rozwój chrześcijaństwa i prowadzonych przez Kościół dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wielu innych, to jest to owoc ładu, jaki sprawia mądre rządzenie i pokorne posłuszeństwo, gdyż utożsamienie się z Kościołem przez cnotę posłuszeństwa jest rękojmią owocnej służby kapłana Bogu i ludziom. Mówiąc o tym, że każdy kapłan jest w Kościele, a nie poza czy ponad nim, trzeba wspomnieć o tak zwanej jurysdykcji. W świeckim języku prawniczym oznacza ona uprawnienie do rozstrzygania spraw sądowych. Podobnie jest w prawie kościelnym. Wprawdzie kapłan z racji święceń posiada władzę sprawowania sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty i Eucharystii oraz nauczania, lecz dysponowanie tą władzą należy do Kościoła, a konkretnie do biskupa. Każdy więc nowo wyświęcony prezbiter otrzymuje pozwolenie na sprawowanie posługi kapłańskiej zwykle na jakiś czas, na przykład na rok. W międzyczasie podlega on pewnego rodzaju weryfikacji i jeśli nie ma przeszkód, otrzymuje przedłużenie jurysdykcji na kolejny okres. Dojrzali kapłani, którzy spełnili pewne określone wymogi, jak chociażby obowiązek stałego dokształcania się i formacji ciągłej, a przy tym dochowują wierności swemu powołaniu, otrzymują jurysdykcję na czas nieokreślony aż do odwołania. W razie jakichś nadużyć biskup może cofnąć księdzu jurysdykcję, co oznacza, że nie może on godziwie spełniać kapłańskiej posługi. Widzimy zatem, że nie chodzi o jakieś ograniczanie swobody księdza, lecz o to, aby stale miał w pamięci i w sercu, że jako posłany w imieniu Chrystusa jest on nie tylko dla Kościoła, ale także w Kościele. O tyle skutecznie i owocnie będzie pracował dla chwały Bożej i zbawienia ludzi, o ile mocno będzie zakotwiczony we wspólnocie eklezjalnej.